Na podcast zaprasza mBank, ikona mobilności.
Puls biznesu do słuchania.
To jest Puls Biznesu do słuchania, kłania się Bartek Majer. Dźwięk, jaki usłyszeli Państwo przed chwilą, zabrzmiał dość złowróżbnie. Był jednak bardzo na miejscu. Dzisiaj bowiem porozmawiamy o sprawach ostatecznych, takich jak choroba prezesa albo jego śmierć. To sytuacje, które zdarzają się częściej niż może się nam wydawać i wywołują czasami bardzo nieoczekiwane skutki. Ryzyko takiego kryzysu w spółce jest tym większe, im bardziej ekstremalne hobby mają kierujący nimi menedżerowie. Jak i czy w ogóle spółki powinny informować swoich akcjonariuszy o wypadku, hospitalizacji, aresztowaniu swoich prezesów? Kiedy i w jaki sposób mają to robić? Czy uzależnienie od alkoholu lub zamiłowanie do hazardu powinny być jak najgłębiej skrywaną tajemnicą? I co zrobić, jeśli taki sekret się wyda? Dziś poznają Państwo odpowiedzi na wszystkie te pytania. Bartek Majer, zapraszam.
Puls biznesu do słuchania.
Zawał, wypadek, śpiączka, śmierć prezesa. W spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie zdarzało się to już nieraz. Życie uczy, że konsekwencje takich tragicznych wydarzeń mogą być bardzo różne. Od czego to zależy? Pytam Adama Torchałę, redaktora portalu bankier.pl.
Zacznijmy od tego, że prezes prezesowi nierówny. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że zarząd spółki akcyjnej może składać się z jednego lub z większej liczby członków. Już zatem na starcie pojawia się historia z zarządami jednoosobowymi, gdzie cała władza koncentruje się w rękach jednej osoby, no i jej śmierć rzeczywiście może stanowić pewien problem z punktu widzenia prawnego. Wówczas jednak rada nadzorcza deleguje kogoś do pełnienia obowiązków, bądź powołuje się nowego prezesa. W przypadku zarządów wieloosobowych, bazowym scenariuszem jest to, że wszyscy członkowie mogą równo reprezentować spółkę, dlatego też śmierć jednego z nich, nawet prezesa, nie powinna paraliżować działań firmy, przynajmniej od strony prawnej.
W tym pierwszym przypadku to sytuacja w ogóle jest dramatyczna.
Rada deleguje osobę do najczęściej ze swojego składu, wówczas ona przejmuje obowiązki do czasu wybrania nowego prezesa, więc jeżeli prezes nie jest osobą, od której wszystko w spółce zależało, bo tak nie musi być, no to wówczas spółka może sobie jakoś z tym poradzić i może to nawet bez większych uszczerbków na jej działalności bieżącej.
Gorzej, jeżeli spółka cała stoi na prezesie, który na przykład nagle zginie w wypadku samochodowym albo umrze naturalną śmiercią.
Z jednej strony mamy przykład ostatniej śmierci na GPW we wrocławskiej spółce Selena FM, gdzie w grudniu 2018 roku zmarł Marcin Macewicz, który od roku zasiadał za sterami spółki. No jednak nie był on głównym akcjonariuszem, tylko po prostu prezesem. Informacja nie wywołała żadnego wielkiego ruchu na akcjach. Z kolei mamy też spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne, gdzie w 2011 roku pojawiła się informacja o śmierci Jana Łuczaka i wówczas notowania DSS-u spadły w dwie sesje o blisko 16%. No tylko tutaj pan Łuczak był nie tylko prezesem, ale i akcjonariuszem firmy, choć komunikat mówił, że zarząd nie stracił możliwości działania, że operuje normalnie, no to jednak każdy wiedział, że śmierć pana Łuczaka będzie oznaczała trzęsienie ziemi. No i de facto to trzęsienie ziemi nadeszło, kurs spółki spadał jeszcze mocniej, gdyż tutaj ciężko stwierdzić, w jakim stopniu była to konsekwencja odejścia pana Łuczaka, a w jakim pochodna nakładająca się wówczas na kurs spółki rosnącego kryzysu w branży budowlanej. Kryzysu, którego zresztą spółka nie przetrwała, bo w 2015 sąd ogłosił jej upadłość likwidacyjną, czyli spółka w najtrudniejszym momencie musiała się mierzyć nie tylko z niesprzyjającym otoczeniem, ale i z brakiem głównej decyzyjnej osoby.
To jest chyba kwestia tego, jakie zaufanie pokłada rynek, kontrahenci, inwestorzy w takiej osobie, jaką jest prezes spółki.
Tak, chociaż to bardziej chyba też wynika z tego, jak jest skonstruowana spółka. Prezesi często są najemnikami, ale są też sytuacje, w Polsce zresztą dosyć popularne, gdy prezes to główny akcjonariusz. Zresztą wówczas dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji, bowiem rada nadzorcza w imieniu głównego akcjonariusza kontroluje prezesa, który też jest głównym akcjonariuszem, czyli w spółce jest kompletny miszmasz już na starcie. Pozycja prezesa akcjonariusza jest tak silna, że na jego śmierć może wywołać kompletny paraliż, nawet mimo tego, że ze statutem, zgodnie zgodnie z prawem zarząd może działać dalej. Prezes był tak istotną postacią, tak wiele władzy było skupione w jego ręce, że spółka po prostu nie może działać.
Z taką sytuacją mieliśmy chyba do czynienia w Techmexie w 2010 roku, kiedy zmarł prezes Jacek Studnicki. Techmex ogłosił upadłość likwidacyjną pod koniec 2009 roku i potem próbował ją przekształcić w układową, ale próby przeforsowania tych formalnych zmian spełzły na niczym, głównie z powodu śmierci prezesa i ostatecznie spółka też nie przetrwała.
Tu też możemy pójść dalej. Nie tylko wtedy prezes jest ważny, ale i główny akcjonariusz, bo skoro to w jego ręku jest wszystko zgromadzone, no to być może inwestorzy powinni właśnie bardziej troszczyć się o tego głównego akcjonariusza, skoro to od niego więcej zależy, a prezes jest tylko najemnikiem. I tutaj była na przykład śmierć Jana Kulczyka, której się nikt nie spodziewał. No jednak w spółce dobrze były ułożone kwestie sukcesyjne, no i spadkobiercy jego fortuny no nie byli anonimowymi postaciami, więc zmieniła się nieco strategia, na przykład Pol Energii. No jednak spółki mimo śmierci Kulczyka trwały dalej. Nie każdy właściciel jednak dba o sukcesję, no a to w przyszłości może rodzić problemy. No, szczególnie, że słyszałem o przypadkach w mniejszych spółkach, gdzie prezes akcjonariusz, który w zasadzie dzierży całą władzę w swoim ręku, nie dzieli się hasłami do różnych kanałów. No i gdy go zabraknie, to spółka w ogóle jest sparaliżowana. Zresztą nie trzeba daleko szukać. W lutym głośna była sprawa CEO kryptowalutowej giełdy, który zmarł zabierając ze sobą do grobu hasła. W efekcie giełda straciła dostęp do 190 milionów dolarów i musiała ograniczyć klientom wypłaty, a potem w konsekwencji upadła. No to nie jest przypadek z Polski, ale jestem sobie w stanie wyobrazić podobną historię w małej, kontrolowanej w zasadzie jednoosobowo spółce na GPW. Szczególnie, że w jednej z polskich spółek pamiętam sytuację, gdy stary prezes wprawdzie nie zginął, ale został odsunięty do władzy, no ale zabrał ze sobą hasła do kanału ESPI, więc nowy prezes musiał wysyłać komunikaty mailem, ponieważ do oficjalnego kanału dostępu nie miał. No a ryzyko jest tym większe, że no, coraz więcej rzeczy dzieje się w sieci, coraz większy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo haseł, więc tutaj na pewno ryzyko będzie rosło.
Mówimy o sytuacji, kiedy to prezesa zabraknie nagle w spółce, ale nie musi to dotyczyć tylko prezesa, to może dotyczyć innego członka zarządu albo jeszcze jakiegoś kluczowego pracownika na niższym szczeblu. Też takie sytuacje odbijają się czasami na sytuacji na kursie spółki giełdowej.
No tak, tak było na przykład z Markiem Radwańskim, czyli wiceprezesem Intersportu, który no oprócz tego, że działał w spółce, był także pasjonatem żeglarstwa. No i w grudniu 2010 roku jego jacht podczas sztormu rozbił się w pobliżu przylądka Horn. No i pan Marek ze swoim bratem niestety zginęli, a wśród uratowanych był przewodniczący Rady Nadzorczej Intersportu, więc to był mocny cios dla spółki. Spółka jednak sobie poradziła. No ale tutaj też pojawia się ryzyko w ogóle związane ze sportami ekstremalnymi. Głównymi inwestorami bądź prezesami je uprawiającymi. No każdy wie, że na przykład prezes Krupa uwielbia triatlon, Michał Sołow był rajdowcem, Leszek Czarnecki lubił nurkować. No czy z tego powodu mają być te spółki niżej wyceniane? Niekoniecznie, no ale warto mieć świadomość ryzyka, że to jednak są sporty, które zwiększają ryzyko śmierci albo wypadku osoby istotnej dla spółki, w której rękach jest bardzo duża władza. Gdy jej zabraknie, optyka spółki może się zmienić o 180 stopni.
Czy spółki informują o takich czynnikach ryzyka?
Spółki raczej nie informują. Powinny, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, dobrze rozumiane, dobre praktyki, no bo jest to jakiś czynnik ryzyka, jednak nie jest to nigdzie uściślone. Muszą poinformować, jeżeli coś się wydarzy, tak? No bo to jest informacja cenotwórcza, czyli zgodnie z nowymi przepisami spółka musi poinformować inwestorów o tym, że prezesowi się coś stało. A że prezes lubi na przykład nurkować albo główny akcjonariusz, to nie jest prawnie uwarunkowane, więc zazwyczaj takiej informacji nie ma i dowiadujemy się tego na przykład z wywiadów z prezesami, czy po prostu od jakichś ludzi, którzy ich znają.
Zwykle taka tragiczna sytuacja jak śmierć prezesa albo kogoś z zarządu wywołuje spadki, ale zdarzają się też sytuacje odwrotne.
Prezes jest osobą, od której w dużym stopniu no, zależy wartość spółki, bo de facto jest aktywem, który decyduje o tym, jakie spółka ma kontakty, jak działa i tak dalej, no więc jego śmierć na pewno odbija się na kursie. No i tutaj jest ważna właśnie ocena tegoż prezesa przez rynek, no bo wcale śmierć prezesa nie musi być złą informacją dla spółki, jeżeli ten prezes był na przykład słaby. No rynek niestety tutaj jest bardzo brutalny. No i tak było na przykład w 2015 roku ze spółką Tutsirol, która po śmierci prezesa wzrosła o 7% na pierwszej sesji. Prezes tam był już wiekowy, a inwestorzy od dawna czekali na dobrze zaplanowaną sukcesję. Ale co ciekawe, z badań University of Georgia wynika, że w latach 1950-2009 akcje spółek na śmierć CEO w większości przypadków reagowały wzrostem. Wraz z upływem lat te reakcje stają się coraz ostrzejsze zresztą. To eksperci tłumaczą tym, że CEO stają się coraz bardziej wpływowi, od nich dużo zależy. No to są jednak amerykańskie realia i tam jest trochę inaczej niż u nas. Nie do końca można to przekładać na polski grunt.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Adam Torchała, redaktor portalu bankier.pl.
Dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Spółki giełdowe, zgodnie z rozporządzeniem MAR, muszą informować o wszystkim, co mogłoby wpłynąć na ich kurs. Jak już wiemy, poważny wypadek, zwłaszcza zaś śmierć prezesa, zazwyczaj odbijają się na notowaniach giełdowych. Problem polega na tym, że w wielu sytuacjach nie bardzo wiadomo kto i o czym konkretnie miałby poinformować. Szczególnie, że powodów nieoczekiwanej nieobecności szefa w firmie, jak zauważa Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, może być bardzo wiele.
Przyczyn nagłej nieobecności prezesa, no bo o taką chodzi, jeśli ona jest planowana, to z tym problemu nie ma. Może być kilka. Jedna z nich, no to wiek średni, związany z tym potrzeby uprawiania różnego rodzaju sportów ekstremalnych. To wiemy, że to góry, morze, jakieś ultramaratony, sporty walki, czy jeszcze bardziej wyrafinowane sporty, które generują określone ryzyko.
Tu możemy od razu wymienić, że mamy takich inwestorów, prezesów, chociażby Michał Sołowow, który jest rajdowcem, czy Leszek Czarnecki, który ma zamiłowanie do głębinowego nurkowania.
No ja mogę powiedzieć nawet szerzej, że bardzo wiele osób na wysokich stanowiskach w spółkach giełdowych uprawia, może nie zawodniczo, ale intensywnie jakiś sport. I szczerze, gdyby tego nie robili, to pewnie nie zaszliby tam, gdzie dzisiaj są, zarówno ze względów takich czysto mentalnych, jak i z powodów czysto zdrowotnych. No ktoś, kto siedzi tylko za biurkiem, no to myślę, że nie byłby w stanie normalnie funkcjonować, ten sport jest niezbędny. Ta przyczyna uprawiania sportu, no jest czymś, co z jednej strony powoduje, że ci ludzie są aktywni, z drugiej może powodować jakieś zagrożenia. Taka druga przyczyna nagłej nieobecności prezesa, to bym powiedział, że są rzeczy związane z wiekiem już mocno dojrzałym i czynnikami czysto biologicznymi. No bo jeśli ktoś przez 30 lat zarządzał firmą, to był naprawdę czas bardzo ekstremalnego wysiłku dla organizmu. Trzecia wreszcie sprawa, to coś, co dzieje się od niedawna, ale na coraz większą skalę, to taka potrzeba społeczna zatrzymania kogoś znanego i nielubianego. To są sytuacje takie, że bogaty prezes znanej spółki giełdowej się do tego nadaje najlepiej, czy to obecnych, czy byłych prezesów spółek, którzy byli zatrzymywani z przyczyn chyba niekoniecznie merytorycznych.
Zatrzymanie, dodajmy tutaj, sprecyzujmy, chodzi o akcje policyjne, prokuratorskie i tego typu.
Tak, wycieczka po Polsce. Często się to wiąże też z taką sytuacją, że przez przypadek akurat telewizja przejeżdża, więc tutaj dochodzimy do tych kwestii raportowania i nieraportowania w dość szczególny sposób. Jeśli już wiemy, z jakich powodów się to może zadziać, no to no, widzimy z tego, że nawet jak ktoś o siebie dba, to zadziać się coś może w każdym momencie i tu nie chodzi tylko o jakąś akrobatykę szybowcową czy inne wyrafinowane hobby, ale no, praktycznie z każdej spółce giełdowej nagła nieobecność prezesa może się zdarzyć. Rodzajów tych nieobecności też można by wymienić kilka. Jedna to jest taka nieobecność fizyczna, ale przy pełnej możliwości prowadzenia spraw spółki, tak? Czyli ktoś, powiedzmy, leży w gipsie a la mumia, ale jest sprawny intelektualnie, może wszystko robić, tak? No bo nie mówię o jakimś tam gipsie, noga, ręka czy kołnierz ortopedyczny, bo to dla większości prezesów nie jest żadna przeszkoda w normalnym ich funkcjonowaniu, ale rzeczywiście unieruchomiony jest fizycznie. I to zasadniczo nie powinno być istotnym problemem.
Czyli nie wymaga raportowania?
Pewnie nie. Mówię pewnie, bo jak my przejdziemy później do tego, jakie są wymogi przepisów prawa i jak to można by nałożyć na specyficzną sytuację w spółce, to wtedy zaczną się schody. Dużo poważniejsza jest sytuacja, kiedy ta nieobecność prezesa nie jest ta czysto fizyczna, a bardziej mentalna. Także ktoś jest w poważnej chorobie na tyle, że nie może normalnie myśleć, czy wręcz jest w śpiączce. Tak? Więc to są takie sytuacje, gdzie no rzeczywiście prezesa nie ma. Nieobecność prawna, o której mówiliśmy wcześniej, że gdzieś pojechał na wycieczkę po kraju i nie wrócił. Czy taka, nazwijmy to, nieobecność ostateczna, coś się prezesowi stało na tyle poważnego, że opuścił ten padł. No i tu przynajmniej jest dość jasna sytuacja prawna, no ale na pewno olbrzymi cios nie tylko dla rodziny, ale też i dla spółki. No i każda z tych sytuacji rodzi poważne konsekwencje, tym większa, im mniej jest przewidziana wcześniej, im bardziej skomplikowana jest sytuacja z prawnego punktu widzenia. Jeśli jest to znana osoba, to nieobecność prezesa w spółce, niezależnie od przyczyn tej nieobecności, może być postrzegana jako zagrożenie co do właściwego funkcjonowania spółki. Natomiast z czysto już takiego zarządczego punktu widzenia, no to mamy takie rzeczy jak problemy z podejmowaniem decyzji. Mówię o takich normalnych decyzjach zarządcy w spółce, typu, że brakuje nam tej najwyższej instancji czy korporacyjnego sądu ostatecznego. No nie ma kogoś, kto rozstrzyga wszelkie wątpliwości w spółce. Ale też decyzje natury formalnej, formalne złożenie podpisów, tam gdzie trzeba je złożyć zgodnie z zasadami reprezentacji, albo tam gdzie wymagany jest podpis kierownika jednostki. No i wtedy, jak nie ma takiej osoby, no to formalnie nie można spełnić jakiegoś wymogu i to jest problem. Kolejnym ważnym problemem to jest możliwa walka o władzę, no bo jeśli by się zdarzyło, że mamy w składzie zarządu kilka osób, które mają silny ciąg na bramkę, to mogą wykorzystać to do różnych, że tak powiem, zachowań. No i wreszcie rzecz dość szczególna, która się w spółce giełdowej może wydarzyć, jeśli prezes jest jednocześnie istotnym akcjonariuszem, to w ogóle może walka o spółkę jako taką. Sposoby zapobiegania tym problemom, no oczywiście zależą od tego, jakie te problemy są, dlatego pozwoliłem je sobie może w trochę przydługi sposób przedstawić. No i taki pierwszy, najprostszy, to jest wieloosobowy zarząd z możliwością podejmowania decyzji bez udziału prezesa. Jeśli w składzie zarządu jest kilka osób, jeśli mogą podejmować formalne decyzje korporacyjne, na przykład dwie osoby ze składu zarządu, no to wtedy teoretycznie brak prezesa nie powinien nam przeszkadzać. Druga ważna sprawa, no to jest kwestia możliwości pilnej reakcji Rady Nadzorczej. Często Rada Nadzorcza ma uprawnienia, jeśli chodzi o powoływanie składu zarządu i ewentualnie na CIT oddelegowania kogoś ze składu Rady Nadzorczej dopełnia tych obowiązków. No i pytanie, czy w takiej Radzie jest ktoś, kto mógłby się tego podjąć? No bo jeśli w takiej Radzie mamy, stosując nomenklaturę pana mecenasa Nartowskiego, tylko tak zwanych ornamentariuszy, no to nie za bardzo oni będą w stanie pociągnąć ten wątek. Po pierwsze, nie będą wiedzieli, co w ogóle zrobić, a po drugie, nawet gdyby kogoś oddelegowali, no to niekoniecznie jest to osoba, która może merytorycznie pociągnąć zarządzanie spółką. Choć przynajmniej można by było rozstrzygnąć problem formalny, gdyby brakowało jednej osoby do, że tak powiem, reprezentacji spółki. Wreszcie, jeśli prezes jest istotnym akcjonariuszem, powinno być pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z tych akcji przez niego posiadanych w określonych sytuacjach. No i tu jest dość istotna kwestia zaufania, na ile taki prezes komuś zaufa, że może takiego pełnomocnictwa udzielić. Także to są, myślę, najbardziej klasyczne sposoby, przy czym od razu warto pewnie nadmienić, że największe problemy mogą potencjalnie wystąpić w takich przypadkach, gdzie spółką zarządza tak zwany ojciec założyciel, który nie tylko dysponuje kontrolnym pakietem akcji, olbrzymią wiedzą, kontaktami, charyzmą i tak dalej, ale też często nie chce dzielić się władzą z nikim. No i też
władzą
nie jest,
i wiedzą.
Co jest może jeszcze gorsze, to często nie jest osoba, która jest skłonna do snucia planów na czarną godzinę, no bo jeśli zaszedł tak daleko, no to najczęściej oznacza według niego, że może chodzić po wodzie, nie imają się go prawa fizyki ani biologii. I to mogą być często skomplikowane przypadki. Czy spółka powinna raportować, w jakim zakresie? Jasnej odpowiedzi nie ma. Z jednej strony rozporządzenie MAR wymaga, aby ujawniać inwestorom wszystkie informacje, które mogłyby choćby w części wpływać na ich decyzje inwestycyjne. No, czyli jest to tak szeroka, gumowa definicja, że tam wszystko można wrzucić. No, z drugiej strony, jak na to spojrzymy tak logicznie, to rzeczy, o których mówimy, są na tyle wrażliwe i delikatne, że raczej należałoby je chronić przed konkurencją, no bo jak ujawnimy rynkowi, to też i konkurencji. I wtedy może inwestorzy wiedzieliby więcej, ale zarobiliby mniej. I to niekoniecznie jest coś, na czym by zależało.
No ale w sytuacji, kiedy na przykład prezes jest znaną osobą i właśnie został aresztowany, jego dalsze losy stoją pod znakiem zapytania, a media o tym informują, wyjścia nie ma. Komunikat musi pójść.
Myśmy w styczniu zrobili taką konferencję pod ciekawym tytułem PZPR. Przeszukanie, zatrzymanie, przesłuchanie, raportowanie. Po zatrzymaniu Wojciecha Kwaśniaka, no to chyba dla wszystkich stało się jasne, że można każdego wziąć za wszystko. Najbardziej na to narażeni są ci najbardziej uczciwi, no bo jeśli ktoś robi wałki, to najczęściej ma jakieś procedury awaryjne i wie, jak się zachować w sytuacji gdyby. Natomiast jeśli trafi na człowieka uczciwego, no to skąd normalny, uczciwy prezes ma wiedzieć, jak się zachować w przypadku próby zatrzymania i jak się zachować w czasie przesłuchania, czy jak ma spółka zareagować na fakt zatrzymania prezesa, co do tego nigdy nie było podstaw i nie ma. Zwłaszcza, że często spółka się może o tym dowiedzieć też z telewizji. Proszę mi znaleźć mądrego, który będzie w stanie natychmiast puścić taki raport, nie znając tak naprawdę faktów. No bo widzi w telewizji, że wyprowadzają go zakutego. W jakiej sprawie? Na jak długo? Pod jakim zarzutem? zarzutem. O co w ogóle chodzi? No i do tego jeszcze taka ciekawostka, a kto, przepraszam, miałby sformułować i zaakceptować ten raport, bo być może to powinien zrobić ten prezes, który właśnie jeździ po Polsce.
No właśnie, przypominam sobie przypadek spółki giełdowej, której to prezes, podróżując po Polsce z własnej woli, miał wypadek i w efekcie spędził 4 miesiące w śpiączce, w szpitalu. Spółka o tym nie poinformowała, wdrożyła jakieś wewnętrzne procedury, które pozwoliły jej jakoś funkcjonować, ale czy powinna raportować, czy nie?
Z jednej strony zakładamy, że prezes jest ważny, no i 4-miesięczna nieobecność prezesa, no to jest naprawdę poważna sprawa. Z drugiej strony bardzo fajnie się to ocenia ex post, bo ja zakładam, że w momencie, kiedy to się zadziało, nikt nie był w stanie powiedzieć, czy to będzie dzień, tydzień, 2 tygodnie, miesiąc czy 4 miesiące. Więc to ex post jest fajnie, a ex ante, no dzisiaj się dowiedzieliśmy, nie poinformowaliśmy. No jutro wiemy, że to potrwa nie wiemy ile, no i co? Trudno jest znaleźć dobry moment na poinformowanie, jeśli nie zrobiliśmy tego od razu. No i wreszcie wracamy do kwestii konkurencyjności i zagrożeń, które stoją przed taką spółką, no a de facto przed jej akcjonariuszami. Jest jeszcze możliwość tego wyjścia awaryjnego, powiedziałbym, przed którym no zasadniczo zniechęcam, ale w takiej sytuacji być może można byłoby z niego skorzystać, mianowicie opóźnienie publikacji informacji poufnej. Znaczy spółka identyfikuje to niewątpliwie jako informację rzeczywiście ważną, ale z przyczyn, które jasno wskazuje, że opublikowanie natychmiastowe tej informacji no, mogłoby narazić na szkodę spółkę, opóźnia publikację tej informacji. Tylko wtedy jest w takiej dość trudnej sytuacji, że musi wziąć na siebie udowodnienie spełnienia wszystkich przesłanek, w tym jedną z tych przesłanek jest zapewnienie poufności tej informacji. Więc gdyby gdziekolwiek coś wyciekło, no to spółka musi pilnować i natychmiast wtedy upublicznić taką informację, że prezes, o którym mówimy, jest w śpiączce.
Dziękuję bardzo w takim razie. Naszym gościem był Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Bardzo dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Nagły brak prezesa na posterunku prawie na pewno oznacza kryzys w spółce. O tym, jak radzić sobie z nim, co mówić, a co przemilczeć i jakie błędy najczęściej popełniają firmy, rozmawiam z Aleksandrą Olek-Pawłowską z agencji Point of View. Na początek pytanie, czy prezes lub właściciel często bywa powodem kryzysu w firmie?
Zdecydowanie więcej kryzysów wynika z różnych zmian legislacyjnych, wad produktu, komunikacji z rynkami odbiorców.
Ale często to bywają takie bardzo spektakularne kryzysy.
Tak, no bo to zazwyczaj jest tak, że jeśli coś wystaje ponad poziom, to na tą rzecz zwraca się większą uwagę. Siłą rzeczy w piramidzie całej spółki osoba prezesa jest najbardziej widoczną osobą. Natomiast prawda jest też taka, że można wtedy takim kryzysem bardziej spektakularnie zarządzić. W kryzysie ma się szansę na to, żeby pokazać firmę z zupełnie innej strony.
To chyba można tak zrobić w sytuacji, kiedy firma jest przygotowana do kryzysu.
Tak, bo to jest właściwie podstawa dobrego zarządzania kryzysem. Jest przygotowanie do komunikacji kryzysowej, etap pierwszy, i potem etap drugi, kiedy już jest zarządzanie sytuacją kryzysową. Jak się można domyśleć, jeśli nie zrobi się etapu A, bardzo trudno jest przejść do etapu B.
Czy polskie firmy robią ten etap A?
Przez długi czas to był taki podstawowy chyba rozróżnik między firmami z kapitałem zagranicznym, a firmami funkcjonującymi w Polsce. Firmy zagraniczne przychodzące do Polski bardzo często prosiły o przygotowanie tak zwanego manuala kryzysowego, czyli przygotowania firmy na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W Polsce nie.
Jak się można przygotować do tych sytuacji kryzysowych?
Trzeba po prostu zrobić rentgen firmy i przeprowadzić wszelkiego rodzaju testy. Czy firma jest mniej, czy bardziej odporna? Trzeba przede wszystkim zobaczyć, z jakimi grupami docelowymi firma się komunikuje. Są takie grupy naturalne, czyli pracownicy, dostawcy, nie wiem, hurtownicy, partnerzy handlowi, ale też banki, o których często się zapomina i potem robi się komunikację kryzysową i nagle ups, bank chce wypowiedzieć umowę kredytową.
Giełda.
O giełdzie to raczej się nie zapomni, bo giełda się szybko przypomni sama, ale o bankach bardzo często się zapomina. Często się zapomina na przykład o samorządach. Przy czym z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi, że się zapomina o kimś w momencie, kiedy nie zrobiło się tego pierwszego etapu przygotowawczego, tego, bo w kryzysie jest absolutny stres. Im większy kryzys, tym większy stres. W sytuacjach firm, gdzie zarządy jeszcze są multikulturowe, multinacjonalne, to jest w ogóle totalny stres, dlatego że tam często duża sytuacja kryzysowa w oczach prezesa jest od razu już tłumaczona na to, że być może będzie musiał wyjechać z Polski, być może w trakcie trwania roku szkolnego, być może dziecko będzie musiało zmienić szkołę, a żona będzie mu ciosała kołki na głowie w tym czasie.
Ale są sytuacje, których przewidzieć się nie da.
Przygotowanie do sytuacji kryzysowej robi się zarówno na te przypadki, które da się przewidzieć, ale przygotowujemy się również na te sytuacje teoretycznie nieprzewidywalne. Tak jak się przygotowują właśnie linie lotnicze na różnego rodzaju katastrofy, tak samo my możemy się przygotować na różnego rodzaju sytuacje, które mogą dotyczyć zarządu. To niekoniecznie musi być prezes, to może być po prostu członek zarządu, który też może zrobić niechcący dużo szkody wizerunkowej dla firmy. Na to też się możemy przygotować.
Jakiś przykład?
Nie wiem, jeśli nasz prezes uprawia sporty ekstremalne, no to jesteśmy w stanie przygotować się na tą komunikację. Warunkiem podstawowym jest to, kto przejmuje stery w momencie, kiedy prezes na przykład tylko złamał nogę, ale zarządza firmą zdalnie. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach to nie jest problem, ale to może być problem. Mogły być przygotowane spotkania bezpośrednie, nie wiem, u regulatorów, które gdzieś ktoś zobaczy, że nie przyjechał prezes i zaczną się spekulacje, a może rozmowa z regulatorem była trudna, może prezes specjalnie nie przyszedł, więc trzeba się zastanawiać, czy to będą w takiej sytuacji kryzysowej, czy osoba, która jest oddelegowana do pełnienia wtedy obowiązków, w których sytuacjach powinna nawiązać do tego zdarzenia, a w których nie. Jeśli prezes ma nagłe badania związane z ewentualnym nowotworem, to wtedy, jeśli się zrobi dobre przygotowanie, nie ma sensu o tym komunikować, jeśli jest dobrze zarządzone zastępstwo, bo to może tylko niepotrzebnie wzbudzić spekulacje i podważyć różnego rodzaju decyzyjność firmy, albo sprawić, że firma będzie miała słabszą pozycję negocjacyjną w różnego rodzaju rozmowach biznesowych. Pamiętam kiedyś, w ogóle uważam, że kryzysy zdarzają się zawsze w piątek i po południu. I to jest rzecz, o której ja kiedyś napiszę książkę, ale pamiętam, jak kiedyś duży kryzys u jednego z producenta napojów wyskokowych zdarzył się właśnie w piątek około godziny 16. Sytuacja miała miejsce na południu Polski. Dotyczyła jednej z osób zarządu, natomiast my nie byliśmy w stanie zwołać sztabu kryzysowego, ponieważ był taki drobny problem. W sekretariacie nie było żadnych zastępczych numerów kontaktowych. Nie mogliśmy przez, nie pamiętam już dokładnie, ale co najmniej 12 godzin, nie mogliśmy wszystkich kluczowych osób zebrać, także żeby w ogóle komunikować zdalnie, ale ja nie miałam z kim rozmawiać. A kryzys się rozlewał. W kryzysie najważniejsze są pierwsze minuty. To już jest taka podstawa. Sztab, jeśli już nie jakaś jedna osoba, która jest oddelegowana, ale konkretny sztab kryzysowy i wszystkie namiary. Namiary w dniu tygodnia, namiary wieczorem, namiary na weekend, w okresie wakacyjnym. Absolutnie trzeba nawiązać dialog. Uważam, że to może być bardzo krótki, nawet holding statement, czyli takie oświadczenie, które ma dwie linijki. Zdarzyło się to i to. Jak będziemy mieli więcej informacji, to Państwa poinformujemy. W tej chwili pracujemy nad, to zdanie jest bardzo ważne, żeby pokazać, że mamy nad tym kontrolę, że nie jesteśmy bezradni. Pracujemy nad, nie wiem, zebraniem szczegółowych danych, nad zebraniem sztabu kryzysowego. No cokolwiek, coś, co by tylko wskazywało rynkowi, że nie jesteśmy po prostu przerażeni i nie wiemy, co robić.
Czy ma się kontrolę?
Pokazanie, że ma się kontrolę nad sytuacją kryzysową jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, szczególnie w pierwszej fazie kryzysu.
A czego nie robić?
Nie można chować głowy w piasek, ponieważ schowanie głowy w piasek pokazuje po pierwsze, że jesteśmy bezradni, a po drugie daje też przyzwolenie na spekulacje.
I to zarówno rodzą się plotki.
Rodzą się plotki, które są najtrudniejszym kryzysem do zarządzania, ale też oddajemy pola bardzo często konkurencji.
Chyba trudnym partnerem dla osób zajmujących się kryzysem w firmie są firmy, gdzie jest prezes, jednocześnie właściciel, a często zdarza się tak, że to jest taki ojciec założyciel. On nawet jeżeli zobaczy ten rentgen firmy, który pokaże, że tutaj jest potencjalne miejsce kryzysu, czasami nie chce w to wierzyć.
Jest parę przypadków, które bym powiedziała, że odstają od normy. Pamiętam, że kiedyś pracowałam z prezesem, który rozwinął dużą firmę na ścianie wschodniej i jego samoświadomość była niebywała. Myślę, że nie jedna korporacja notowana na Nasdaqu mogłaby się tego uczyć. Może wynikało to z tego, że ów prezes skończył z wyróżnieniem filozofię. On był w kwiecie wieku bardzo prężny, dynamiczny człowiek i my wtedy z dużą nieśmiałością nie wpisaliśmy w tym uszczegółowieniu wszystkich kryzysów i nie wpisaliśmy niczego, co by było związane z jego osobą, z jego brakiem. On nam na to zwrócił uwagę.
No ale to chyba jednak jest...
rzadkość. To jest trudne, bo się bardzo często zarządom wydaje, że są niezatapialne.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Aleksandra Olek-Pawłowska, partner w firmie doradczej Point of View.
Puls biznesu. Do słuchania.
Czy pamiętają Państwo taki polski film Żółty szalik? To była nakręcona na podstawie scenariusza Jerzego Pilcha historia zamożnego przedsiębiorcy, menedżera. W tę rolę wcielił się Janusz Gajos, który ma poważne problemy z alkoholem. Skrywana choroba, czy właśnie różnego rodzaju uzależnienia są czymś w rodzaju uśpionego wulkanu. Może on w najmniej oczekiwanym momencie wybuchnąć i poczynić niewyobrażalne wręcz straty. Zapraszam na rozmowę ze specjalistami, którzy na co dzień spotykają się z tego rodzaju problemami i próbują je rozwiązywać. Z psychiatrą, profesorem Andrzejem Kokoszką oraz z psychologiem i psychoterapeutą Jackiem Santorskim z Akademii Psychologii Przywództwa.
Ja może zacznę od takiej historii, która miała miejsce dawno temu. Pierwsza moja wizyta w Stanach, University California at Irvine w 1988 roku. I przyjechałem i mówię do tych kolegów, że wy to macie dobrze, bo w Stanach to nikt się nie wstydzi chodzić do psychiatry. Co drugi ma psychoanalityka i usłyszałem odpowiedź, co ty opowiadasz? Stany Zjednoczone to społeczeństwo oparte na rywalizacji. Tutaj każdy ukrywa jakąkolwiek swoją słabość. Do kontaktów z psychiatrami, z psychologami przyznają się jedynie dwa rodzaje profesji. Artyści, bo to im dodaje trochę uroku, i pracownicy akademicy, bo w tym środowisku jest takie zrozumienie, że to nie szkodzi. A tak to każda osoba stara się ukryć wszelkie korzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej. I myślę, że tak jest. Jak w negocjacjach druga strona wie, że ktoś jest po zawale i że może mieć zalecenia, żeby unikać ekstremalnego stresu, no to jest już słabszy. Jak ktoś wie, że ta osoba się oszczędza, bo ma za sobą dwa zawały. Także myślę, że niezależnie od jakiegoś etycznego wymiaru, to z pragmatycznego punktu widzenia ujawnianie słabości, jeśli to nie jest konieczne, nie jest dobrym pomysłem. Pytanie jest, co zrobić, jak już wszyscy wiedzą na przykład.
No właśnie.
Pokazać dystans do tego, podejść do tego humorystycznie, ironicznie. Pokazać, że jest to coś, czego ja się nie boję. Coś, co jest pod moją kontrolą, co ja ufam, że nie ma istotnego znaczenia i dlatego potrafię się nawet z tego śmiać.
Przypomina mi się sytuacja też sprzed chyba dekady. Byłem w Radzie Doradczej Komendy Głównej Policji i opowiedziano mi tam sytuację, w której jeden z nowo mianowanych komendantów cierpiał na chorobę metaboliczną. W związku z tym miał solidną nadwagę i przyszedł na spotkanie ze swoimi oficerami, wyciągnął zaświadczenie lekarskie. Powiedział, nie wiem, czy to rozumiecie, choroba Hashimoto może dotyczyć też mężczyzny, ale z uwagi na moje doświadczenie i zasługi zostałem jednak wybrany waszym przełożonym. I teraz proszę was, zakasujemy rękawy, robimy pompki. Byli trochę zdezorientowani, ale cóż, no, nowy dowódca, nowe reguły. On zrobił 40, prosił ich, żeby doszli do 70. Nie zadyszał się i powiedział, patrzcie, mam grubą nadwagę, robię 40 pompek, ale ja mam chorobę metaboliczną. Wy macie robić 70 do 100, bo nie macie takiego usprawiedliwienia. Polski policjant nie powinien wyglądać jak sierżant Garcia. Pokazał, że ma do tego dystans, pokazał, że jest kimś. Jest takie prawo psychologiczne, jeżeli uznamy kogoś za kogoś, kogo naprawdę uznajemy, to wtedy on może się zacinać, a my nie słyszymy, że on się zacina. On może mieć jakieś asymetrie w swoim życiu czy w budowie zewnętrznej, to nam przestaje przeszkadzać. Ale to są sytuacje wyjątkowe, w których nakłada się pewien talent i dar przywództwa, leadership tego człowieka, no i pewnej kultury firmy organizacji. Poza takimi sytuacjami niestety bezpieczeństwo pewnego hermetyzowania możliwych zwierzeń na temat swojego stanu zdrowia wydaje się roztropne.
Z jednej strony mówimy o sytuacji, kiedy coś widać na zewnątrz i tego ukryć się nie da, ale z drugiej strony jest kwestia jakiejś terapii, kwestia tego, żeby ten przywódca, prezes, właściciel firmy, który jest uzależniony, jest alkoholikiem, jest uzależniony od narkotyków albo ma jakieś inne behawioralne uzależnienia, w tym także seks.
Prezes może być też uzależniony od swojego narcystycznego ego i to może być już wystarczające, aby rozpatrywać, czy nie działa na szkodę swojej spółki, jeżeli po prostu zakochany w swoich projektach miastach rozwija kolejne inwestycje, które nie mają odpowiedniego zaplecza i pcha spółkę w stronę niezrównoważonego wzrostu. Wtedy jest bardzo ważne, żeby było grono przyjaciół, no niekoniecznie taka formalna rada nadzorcza, w której ktoś być może go, jak to mówimy, urealni, być może współmałżonek, być może ktoś z najbliższych. Na stronach jednej z firm konsultingowych, które łączy w tak ciekawy sposób doradztwo prawne i strategiczno-biznesowe, z którą blisko współpracujemy, właśnie kilka dni temu ukazał się taki post, że łańcuch jest oczywiście tak mocny, jak najsłabsze ogniwo. Pytanie, co jeżeli tym najsłabszym ogniwem jest właściciel? Jeżeli właściciel spółki jest na tyle narcystyczny, że nie przyjmuje informacji zwrotnej, że się zakochuje w swoich pomysłach i ich nie weryfikuje, to rzeczywiście on, jeżeli do tego ma skłonności, które profesor Kokoszka może zweryfikować, w pewnym sensie maniakalny, bardzo wielu ludzi, którzy pchają i rozkręcają biznes do przodu, którzy mówią zawsze biegnę tylko do przodu, mają pewne skłonności maniakalne. I to jeszcze nie musi być choroba psychiczna, to może być pewien rys osobowości, ale tam, gdzie jest mania, może się pojawić depresja. Moim zdaniem w takich organizacjach, w których jest już merytokracja, w których kultura pewnej otwartości, to może być takie otoczenie tego prezesa, aby on tę informację zwrotną dostał w kontekście troski i o niego, i o biznes, i o wizerunek własny, i o wizerunek marki, aby tym zarządzić. W firmach bardziej tradycyjnych, bardziej hierarchicznych, bardziej autorytarnych, to jest bardzo trudne i wydaje się, że tutaj za nadmierną otwartość można grubo zapłacić.
Problemem podobnym jest perfekcjonizm, że osoba, która osiąga perfekcjonizm w postaci klinicznej, spełnia kryteria obsesyjnych zaburzeń osobowości według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jest tego świadoma i w rozmowie ze mną, zastanawiając się nad tym, na ile ta osobowość obsesyjna była przyczyną innych problemów, które udało się pokonać, czy warto coś z tą osobowością zrobić? I słyszę taką odpowiedź, wie pan co, teoretycznie to, co pan mówi, jest słuszne. Spełniam te kryteria, są metody tego leczenia, ale ja mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli ja bym zrezygnował z tego perfekcjonizmu, który stosuję nie tylko w stosunku do siebie, no ja mówię, no właśnie, w pracy muszą się ze mną liczyć. Rodzina wytrzymuje ten perfekcjonizm? A on mówi, no wie pan co, żona i córka miały trochę pretensji, no ale jak zrozumiały, że ten dobrobyt, który mają dzięki mnie, też może wynikać z tego, to już mi to odpuściły. Wie pan co, ja nie zaryzykuję pracy z tym perfekcjonizmem, bo się boję, że mogę wszystko stracić. I wiele osób, które są ostatecznie perfekcjonistami, dla instytucji może być korzystne.
Każdy lider w naszej Akademii Psychologii Przywództwa często zwierzają się z tego nasi studenci, bo to są ludzie już z topu organizacji, że każdy lider jest w pewnym sensie samotny. I teraz, jeżeli ta samotność może być przekroczona przez jakieś grono, w którym jest coach, mentor, przyjaciel, rada nadzorcza, zaufani członkowie zarządu czy wspólnicy, gdzie można doprowadzić do tego, żebym to ja miał ego, a nie ego miało mnie, żebym to ja miał to swoje schorzenie, ja miał to swoją dolegliwość, a nie ona miała mnie. Wtedy można rozpatrzyć wspólnie, jak tym zarządzić. Po prostu to może być zarządzalne, ale to wymaga już kultury zaufania, pewnej merytokracji, pewnej otwartości. Jest coraz więcej spółek w Polsce, tak ludzi metrykalnie z młodszego pokolenia, 30-40-latków, którzy z jednej strony są ekstremalnie ambitni. Oni wiedzą, że są najemnikami, którzy przyszli do tej firmy na 2-3 lata. Ale z drugiej strony jest jakiś moment takiego heroizmu, zaufania i odwagi w nich. Także są środowiska, w których można o tym rozmawiać. Są środowiska, w których jednak lepiej to ukrywać.
Myślę, że nie powinniśmy unikać tego najtrudniejszego problemu, o którym pan mówi, to są uzależnienia. Uzależniony szef zazwyczaj ma poczucie, że nikt o tym nie wie. I zazwyczaj też nie jest do końca przekonany, że jest uzależniony, bo elementem uzależnień jest to, że się minimalizuje skalę problemu. W niektórych uzależnieniach szczególnie dużym problemem jest kokaina. Kokaina dlatego, że jak ktoś jest gorszy od alkoholu, można tak zaryzykować, takie uproszczenie, że bo jak ktoś się upije, to konsekwencje tego widzi następnego dnia i wie dlaczego. Kokaina daje doły kilka dni później. Nie ma tego bezpośredniego związku pomiędzy przyjęciem substancji a negatywnymi konsekwencjami i w związku z tym ktoś może sięgać do tego środka często, coraz częściej i są stosowane takie sposoby unikania. Ktoś się spóźnia na
kolei,
przykład, żeby
tak,
nie było widać.
Tak,
czy czasami
żeby było. A z kolei w mniejszych, prywatnych, bardziej kameralnych firmach, no zdarzało się już, widziałem sytuację, kiedy właściciel był uzależniony od hazardu. Uzależnienie od hazardu działa na poziomie biochemii mózgu z kolei, że w sytuacjach głodu wydziela się heroina mózgowa. Człowiek jest wtedy nieobliczalny i jest gotów zacząć dewastować finanse własnej spółki. Z nadzieją, że dla dobra spółki pójdzie jeszcze raz do kasyna i się odegra i podzieli się ze spółką swoim wielkim zwycięstwem. I wtedy, jeżeli nie pojawi się ktoś, kto powie stop, kto zagwizdze przynajmniej w ten gwizdek społecznej odpowiedzialności albo uderzy pięścią w stół, dla dobra firmy i dla dobra tego człowieka, to sytuacja może doprowadzić do eskalacji, gdzie będzie już tragedia bez powrotu.
Tylko problem jest, wydaje mi się, taki, że u nas brak jest jeszcze takiej kultury, w której akceptowana byłaby pomoc dla osób uzależnionych, pracujących na wysokich stanowiskach. Środowisko lekarskie. W Stanach Zjednoczonych są procedury i są zespoły interwencyjne dla uzależnionych lekarzy. No, u nas próbuje się to rozwiązać, próbuje się stworzyć taką opiekę, ale to się specjalnie nie rozwija, no bo przyznanie się do tego, że ktoś jest uzależniony, no jest stygmatyzacją bardzo.
Także ośrodek dla uzależnionych przedsiębiorców mógłby być bardzo ciekawym i społecznie wartościowym rozwiązaniem, a przy okazji prawdopodobnie komuś, kto by w to zainwestował, pod warunkiem, że sam nie będzie w manii, dałoby dobry zwrot z inwestycji.
A szefowie często nie liczą się z takimi prostymi przejawami swojego uzależnienia, że ktoś na przykład się spóźnia do pracy, bo musi wyczeźwieć, prawda, zanim wsiądzie do samochodu i się to powtarza, albo że znika w jakichś sytuacjach na kilka godzin i nie wiadomo dlaczego. U pracowników fantazje na temat tego, że przyczyną znikania czy częstych spóźnień jest problem z substancjami, budują wokół tej osoby napięcie.
I to może być druzgoczące dla morale spółki czy zespołu.
No właśnie, bo pan profesor wspomniał o tym, że szefowie bardzo często wypierają, starają się sobie samym udowodnić i pracownikom, że problemu nie ma. Pracownicy to jednak widzą.
Musi być ktoś, kto to urealnia. Musi być ktoś, kto ma dość wiele, powiedziałbym, miłości i odwagi. Czasem jest to współmałżonek, czasem oddana asystentka, czasem jednak wspólnik, czasem członek rady nadzorczej. Gdzieś trzeba przekroczyć taki rodzaj fałszywej solidarności, aby powiedzieć stop, dla dobra twojego, organizacji i ludzi, zatrzymaj się, wycofaj się do czasu zdiagnozowania i wyleczenia. Zastanowimy się, jak zakomunikować spółce, że musiałeś się wycofać i wrócisz odbudowany czy po resecie intelektualnym, materialnym, natomiast trzeba podjąć jakiekolwiek próby zarządzania tym. W końcu zajmujemy się zarządzaniem. Trzeba też zarządzić słabością tego najsłabszego ogniwa firmy, którą może być właściciel.
Ja bym tutaj dodał jeszcze taki jeden paradoks. Dlaczego ja mówię o potrzebie popularyzowania pozytywnych przykładów? Bo patrząc znowu przez pryzmat gabinetu, spotkałem wiele osób, które chociażby z tym problemem uzależnienia uporały się tak, że nikt tego nie zauważył. Ale o nich nikt nie wie. O kim wiemy? O tych, którzy się stoczyli. I w związku z tym robi się paradoksalnie negatywne skojarzenie. Jak ktoś jest uzależniony, to się zdegraduje, to przechlapane, to już się mu nie da pomóc. Bo nie mamy tych pozytywnych przykładów.
Czyli taka odwrotność, jak amerykańskie podręczniki sukcesu opisują historię wszystkich, którym się udało, a nie wiemy o tych, którzy robili to samo, a się nie udało, to w tym kontekście, o którym mówimy, znamy historię tylko tych, którym się nie udało, a powinniśmy właśnie znać historię tych, którym się udało, bo to się udaje. Większość schorzeń psychosomatycznych, psychiatrycznych, także somatycznych, no postępy medycyny są olbrzymie, jest menedżowalna, jest uzdrawialna.
Taki lekki, pozytywny akcent na koniec naszej rozmowy się pojawił. Naszymi gośćmi byli pan profesor Andrzej Kokoszka i Jacek Santorski.
Życzymy zdrowia.
Puls biznesu. Do słuchania.
Mam nadzieję, że udało się nam rozmowy dzisiejsze zakończyć w sposób budujący, z nutką optymizmu. Więcej będzie go z pewnością już za tydzień. Grzegorz Nawacki, jak to on, wziął bowiem na warsztat temat sportu, konkretnie zaś marketingu sportowego. Wszystkie podcasty do wysłuchania na stronie pb.pl/dosłuchania oraz w aplikacjach podcastowych. Serdecznie zapraszam, Bartek Majer.
Puls biznesu. Do słuchania.